Witajcie. Dzisiaj naprawdę chciałem, żeby było krótko. Nie mam jakichś tam wielkich przemyśleń. W zeszłym tygodniu na koniec nabożeństwa zostawiłem was z pewnym wyzwaniem. Hebrajczyków 10 rozdział 24. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Ci, którzy jeszcze nie podjęli wyzwania, mają szansę w nadchodzącym tygodniu i przez w ogóle całe życie tak jest, podjąć się tego wyzwania. My to w skautach mówimy, że to jest taki harc. Możecie być harcownikami i przodować w pewnych takich wyzwaniach. Więc baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. I jeszcze nawiązując do tego, chciałem wam przeczytać takie z Talmudu jedną myśl z Talmudu. Większy niż ten, który sam czyni dobro, jest człowiek, który skłania innych do czynienia dobra. I myślę, że ten werset właśnie ma pobudzać innych do czynienia dobra. Dobrze, a teraz dzisiaj chciałem mówić na taki temat, czy Bóg jest bezinteresowny. Takie myśli ostatnio krążyły od jakiegoś tam czasu u mnie w tym temacie, czy Bóg jest bezinteresowny. Się zastanawiałem, czy podejmować ten temat. Sam nie wiem, w którą stronę to poszło, czy nie nadałbym innego teraz tytułu, innego kierunku jakby, no ale już jak już człowiek zabrnie w jakąś uliczkę, to już nie wypada się z niej wycofywać, więc temat jest, czy Bóg jest bezinteresowny. Pozwólcie, że się pomodlę. Ojcze, chciałbym Cię prosić, żebyś poprowadził mnie dzisiaj i nas dzisiaj, jeśli będę mówił jakieś głupoty, żeby to ziarno gdzieś tam zwiędło, nie wydało żadnego owocu, ale proszę Cię też o takie ziarno, które mogłoby wydać owoc, które mogłoby pracować we mnie, w nas wszystkich, żebyśmy poznawali lepiej Ciebie i żebyśmy mogli się stawać do Ciebie podobnymi. Amen. No i w ogóle skąd takie pytanie, czy Bóg jest bezinteresowny? Nie wiem, czy żeście sobie kiedyś takie pytanie zadawali. Trochę pod pretekstem spojrzenia na Boga, czy Bóg jest bezinteresowny, chciałbym też popatrzeć oczywiście na nas. Czy my jesteśmy bezinteresowni? Czy w ogóle bezinteresowność to jest jakaś właściwa rzecz, dobra cecha? Akurat taki okres przedświąteczny, więc szczególnie ludzie w tym okresie starają się być bezinteresowni. Mamy wiele różnych akcji, nie wiem, charytatywnych, różne aukcje, aby zebrać na jakiś szczytny cel. My sami przygotowujemy prezenty, angażujemy się w jakąś tam pomoc. No i czy jesteśmy wtedy bezinteresowni? I czy warto być bezinteresownym? Tak pomyślcie, kiedy wy pomagacie, czy nie oczekujecie właśnie czegoś w zamian? Choćby wdzięczności, choćby podziękowania, tak, że fajnie, o, dziękujemy za jakiś tam dar, za jakąś pomoc. Może jakiś dyplom na ścianie, tak, bo nie wiem, wpłaciliście na jakąś akcję charytatywną, no i no miło jest, tak, że w ramach wdzięczności coś otrzymać, no. Fajnie tak jest. Ponieśliśmy przez jakiś tam koszt, tak, wysiłek, daliśmy z tego, co żeśmy może w trudzie zapracowali, zdobyli, może poświęciliśmy właśnie dużo czasu. Ja czasem tak mówiłem, że jeśli ktoś chce pomóc, to dwa razy traci. Nie wiem, czy to takie fajne sformułowanie, ale jeszcze kiedy sam jakby jakąś miałem swoją działalność, no to żeby na przykład komuś pomóc w ciągu dnia, no to ja wtedy nie zarabiałem, a wręcz przeciwnie, wydawałem, tak? Czyli poświęcałem mój czas czy jakieś środki, przy czym nic w tym dniu nie mogłem pozyskać, więc tak mówiłem, że dwa razy tracę, ale to takie ludzkie spojrzenie, nie? Tam możecie się zgadzać, możecie się nie zgadzać. I czasami w sieci, nie wiem, czy trafiliście na takie filmiki, jak ci, jak oni się tam nazywają, instagramerzy, czy jacyś tam inni, no właśnie pomagają jakimś potrzebującym, bezdomnym osobom. Dają tam kurtkę, albo buty, albo pieniądze. No i oczywiście na pierwszym miejscu są oni sami, tak? Jacy my jesteśmy cudowni. Jakie dobre rzeczy robimy. Jesteśmy naprawdę świetni, tak? Bo pomogliśmy jakiemuś bezdomnemu. I to wszystko tak jakby tak troszkę kosztem takiego bezdomnego. No tak nie lubimy takich postaw, takie naciągane to jest, nie? Wolelibyśmy widzieć takie działanie anonimowe, że no ktoś mógł to w ogóle inaczej nagrać zupełnie, tak? Że pomógł faktycznie, ale nie lansuje się na jakiegoś tam bohatera. Nie afiszuje się tym, że coś dobrego zrobił. No właśnie, myślę, że cenimy mimo wszystko bezinteresowność. No ale tak wróćmy do tego naszego pytania, czy Bóg jest bezinteresowny? Czy Bóg jest bezinteresowny? Kiedy stworzył świat, kiedy stworzył człowieka, czy coś chciał na tym zyskać? Czy czegoś mu brakowało i przez to, że stworzył człowieka, to chciał skorzystać na tym? Czy oczekiwał czegoś, że my mu coś zaoferujemy? Nie wiem, no możemy się zastanowić, czy może Bóg stworzył nas dla swojej chwały, tak? Żebyśmy oddawali mu chwałę, no ale to by znaczyło, że tej chwały mu brakuje, że w jakiś sposób jest niedoskonały. A może stworzył nas z miłości? No czyli co, oczekuje od nas, że będziemy go kochać, ponieważ ma za mało tej miłości? No a może tam czasami też czytamy, że Bóg chciał, żebyśmy stworzyć sobie lud, tak, który by go czcił, wielbił, żeby co, żeby Bóg się poczuł Bogiem faktycznie, że czegoś mu tam jednak brakuje, że on nie w pełni jest tym Bogiem? No tak nie jest, prawda? W ogóle samo pojęcie Boga jakby zakłada, że on jest samowystarczalny, niczego mu właśnie nie brakuje, jest niezależny, jest wszechmocny, jest suwerenny. Bogu nic nie można dołożyć, nie można mu nic odjąć. W Dziejach Apostolskich 17 rozdział 24 i 25 przeczytam. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. No i teraz taki właśnie ten może kluczowy fragment. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Czyli Paweł tutaj twierdzi, że Bóg niczego nie potrzebuje. A co więcej, Bóg jest źródłem. Źródłem życia i źródłem wszystkiego. Bo skoro On stworzył wszystko, to czego tak naprawdę może mu brakować? Cały świat jest zależny od Niego. Każda istota, całe stworzenie, On jest alfą i omegą, On jest początkiem i końcem. W Nim zostało stworzone wszystko, co jest na ziemi i na niebie, rzeczy widzialne i niewidzialne. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. To tak sobie wplotłem Kolosan 1,16. I Biblia przekonuje nas, że Bóg jest Bogiem kompletnym. Niczego mu nie brakuje. Tak jak mówiłem, niczego mu nie można ująć, niczego nie można mu dodać, niczego nie można mu zaoferować. Bóg nie jest nastawiony na jakiś zysk z tego powodu, że nas stworzył, że nas obdarowuje. I możemy się zastanowić w takim razie, z jakich pobudek Bóg działa. Skoro nie oczekuje niczego w zamian, bo nic nie można, nic człowiek nie może mu zaoferować, to z jakich pobudek Bóg działa? Czym się kieruje? Czym się kierował, stwarzając świat i stwarzając człowieka? I okazuje się nagle, że Bóg przestaje być dla nas zrozumiały. Dla nas ludzi, którzy od początku kierujemy się jakąś kalkulacją, jakimś rachunkiem zysków i strat. Nie chodzimy do pracy dla przyjemności. Chodzimy do pracy, żeby zarobić pieniądze. Ciągle widzimy jakieś braki, które chcielibyśmy zaspokajać. Ciągle widzimy jakieś rzeczy, które potrzebujemy, które chcemy. I nawet jeśli pomagamy, to kierujemy się cały czas jakimś rachunkiem zysków i strat. Jeśli pomożemy tej osobie, to nie pomożemy tamtej, bo nam zabraknie środków. Staramy się znaleźć najtańsze rozwiązania, a może i najlepsze, tak? Nasza logika taka jest, że potrzebujemy cały czas dopływu środków po to, żeby móc je dalej rozprowadzać. Natomiast Bóg niczego nie potrzebuje. Bóg się kieruje jakby inną ekonomią. Co możemy od Boga kupić? Może możemy się na coś zamienić z Bogiem? Co możemy Bogu w końcu dać? Możemy mu coś dać? Czy on czegoś potrzebuje? To jest takie pytanie ciekawe. I to jest właśnie taki nasz świat, że my potrzebujemy zapracować, zasłużyć, kupić, może sprzedać, może dać. Żyjemy cały czas w takim myśleniu. Natomiast, tak jak mówię, ta Boża ekonomia, że tak się wyrażę, jest zupełnie inna. Ponieważ Bóg jest nastawiony na to, żeby dawać. Bóg nie jest nastawiony na to, żeby coś otrzymywać, żeby coś brać. Bóg chce przekazać pewne dobro, chce dać nam coś i w zasadzie jedyną naszą powinnością jest to, żeby to dobro wziąć. Jeśli On nam coś daje, to po to, żebyśmy to wzięli. I nie oczekuje w zasadzie nic innego w zamian, tylko tego, żeby ten dar przyjąć. To On jest źródłem. Czy można do źródła dolać wody, jakbyście gdzieś widzieli, jak źródełko tryska? Czy można dolać coś do źródełka? No nie, do źródełka się przychodzi po to, żeby czerpać, żeby napełniać jakieś te swoje zbiorniki. I taki jest Bóg. On nie chce, żebyśmy do Niego dolewali. On nie potrzebuje jakichś naszych, nie wiem, pomysłów, jak poprawić Boga, ale On chce, żebyśmy z tego źródła czerpali. I... A dobra, idźmy dalej. I wiecie... I to źródło jest dobre. I to źródło jest doskonałe. Dzieła Boże są doskonałe. To, co On stworzył, cały świat, nas ludzi, to jest najlepsza wersja tego, co mógł stworzyć. Nie można tego poprawić ani ulepszyć. Bóg miał na to plan i go zrealizował. Możemy patrzeć na przestrzeni tej całej historii, jak Bóg realizował swój plan. Czy ktoś mu w tym pomagał? Oczywiście były jakieś postacie, które się tam pojawiały, tak? Nie, można wymieniać Noe, Mojżesz, Maria, Matka Jezusa, tak? Gdyby oni na przykład stwierdzili, że nie chcą pomagać Bogu, to Bóg by rozłożył ręce i stwierdził, no to koniec, mój plan wziął w łeb. Nie, to jeśli spojrzymy z Bożej perspektywy, to Bóg sam realizuje swoje plany. To On sam stwierdził, jak ma wyglądać świat i to wszystko tak poprowadził, jak sam zamierzył. Nic do tego nie dodamy, nic do tego nie ujmiemy. Nie możemy tego poprawić, bo jest doskonałe. Wiecie, czasami ktoś może kwestionować to, czy ten świat w ogóle jest doskonały, czy to jest ta najlepsza wersja tego, co Bóg mógł stworzyć. No ludzie mają różne pomysły i kwestionują to. Natomiast nie jesteśmy w stanie rozumem objąć tego, co Bóg stworzył. Bo jak Bóg może być całkowicie bezinteresowny? Jak może być tak łaskawy? Jak może być tak cierpliwy? Jak może nie szukać poklasku? Jak może nie unosić się pychą? Jak może nie szukać swego? Jak może nie pamiętać złego? I tak dalej. Kojarzycie? 1 Koryntian, 13 rozdział. Bóg jest miłością. I to jest chyba jedyna sensowna odpowiedź, dlaczego istniejemy, dlaczego Bóg stworzył świat. Bo chciał, bo jest przepełniony miłością, bo jest przepełniony dobrocią. I to jest Jego dzieło, które wypływa z Jego dobroci i z Jego miłości. W 1 Jana 4,16 Jan, ja lubię Jana, bo on zawsze właśnie pokazuje Boga jako takiego Ojca, który kocha. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Wiecie, nam pojęcie miłości też nie jest obce. Kiedy taka właśnie miłość nas ogarnia, przypomnijcie sobie, jak tam, co przeżywaliście. Jesteśmy wtedy skłonni do niezwykłych poświęceń, których kosztów nie liczymy. Jesteśmy skłonni do wysiłków ponad miarę, które w ogóle nie sprawiają, że się męczymy. Nie ma dla nas wtedy rzeczy niemożliwych. Taka jest miłość, nie kieruje się w ogóle rozsądkiem, rozumem. Zresztą możecie sobie przeczytać ten 1 Koryntian 13 jeszcze w domu. Pomyślcie teraz o sobie, mając takie możliwości jak Bóg, mając tą wszechmoc, mając doskonałą wiedzę, mądrość i do tego mając jakąś niezrównaną z niczym miłość i dobroć, jaki świat moglibyście stworzyć? Jak on by wyglądał? Umiecie sobie to wyobrazić? Jak by wyglądał wasz świat? Może lepiej zostawmy to Bogu, okej. No wiecie, Bóg posiada takie atrybuty właśnie, żeby Jego dzieła były... Brakuje w zasadzie słów, tak? No doskonałe, żeby były takie pełne, żeby były, żeby nic im nie brakowało. Są jakieś takie, nie wiem, podpowiedzcie, jak takie słowo, że Bóg ma takie możliwości i to zrobił. Bóg dokonał dzieła, które przewyższa wszystko, co możemy sobie wyobrazić. Dzieła stworzenia, ale też dzieła zbawienia. I w centrum tego jest On sam, czyli Jezus Chrystus. I to dzieło stworzenia i zbawienia zostało właśnie przekazane człowiekowi. W zamian za co? Bezinteresownie, bo taka jest miłość. Po to, żeby to wziąć. Po to, żeby z tego korzystać. Sam Jezus w Ewangelii Jana, znowu Jan, 15 rozdział, 13 werset. Większej miłości nie ma nad te, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. I Jezus oddał życie za swoich przyjaciół. I powiedział, że nie ma większej miłości. I to, że Jezus tutaj był na ziemi i zmarł na krzyżu, to jest fakt historyczny. Nikt z tym nie dyskutuje. Natomiast czy Jezus umarł za ciebie, to już jest kwestią twojej wiary. I wtedy możesz doświadczyć niesamowitej Bożej miłości, bezinteresownej miłości. I nic nie można dać Bogu w zamian. Można tylko ten dar przyjąć. Od Boga możemy brać łaskę, możemy brać błogosławieństwo. Mateusz dzisiaj mówił o darach, możemy brać dary. I też kiedyś, dawno temu miałem taki obraz. Wiecie, kiedy przygotowujemy prezent, im ten prezent, chyba nawet kiedyś to mówiłem, im ten prezent jest cenniejszy, tym bardziej chcemy go komuś ofiarować, bo wiemy, że to jest coś niezwykłego, na co poświęciliśmy czas, energię, nie wiem, pieniądze i tak dalej. I chcemy obdarować kogoś szczególnego tym prezentem. I chcemy widzieć, że ta osoba przyjmuje ten dar i się cieszy. I kiedy ona się cieszy, to i my się cieszymy. I to jest, wiecie, tak, ja sielanka, nie? I taki miałem obraz, że kiedy to było trudne dla Jezusa w ogóle przyjść na świat, a w ogóle umrzeć na krzyżu. Ale z tej perspektywy, że On to zrobił dla przyjaciół. I to jest ten dar najcenniejszy, jakiego nie ma innego. I to można sobie wyobrazić wtedy tą radość w niebie właśnie, kiedy ktoś przyjmuje ten dar. Kiedy ktoś przyjmuje to, co zrobił Jezus. To jest niesamowite. Po prostu przyjąć ten dar, który Bóg ma. Używać tego, co bezinteresownie Bóg nam daje. Bo jest dobry, bo nas kocha. No właśnie. I dopiero w Chrystusie ten świat nabrał takiego właściwego kształtu. Nam się wydaje, że świat został stworzony w 6 dni, kiedyś tam dawno temu. Ale raczej to tak wygląda, że Bóg zakończył to tworzenie w Chrystusie, że to jest dopiero pełnia świata, jaki Bóg zaplanował. Chrystus. Chrystus. To jest ten świat, który jest właściwy. To jest ten świat, w którym powinniśmy funkcjonować w Chrystusie. I popatrzmy jeszcze w takim razie na Jezusa. No, On był wcieleniem Boga tutaj, chociaż był w 100% człowiekiem, to jednak przyszedł z nieba i przyjął postać sługi i stał się podobnym do nas. Popatrzmy troszkę na Jezusa. Jezus powiedział o sobie tak, w Ewangelii Marka, 10 rozdział, 45 werset. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Troszkę może odbiegamy od bezinteresowności, ale chciałbym, żebyśmy popatrzyli na Jezusa jako na sługę teraz. I może odbiegamy, a może nie odbiegamy, bo nie znam bardziej bezinteresownej postaci, osoby niż Jezus Chrystus. Zastanówcie się, czy przypominacie sobie, żeby On kiedyś oczekiwał czegoś w zamian za to, co robił. Czy właśnie prowadził jakiś taki rachunek zysków i strat? Czy oczekiwał, nie wiem, jakiejś choćby wdzięczności? Czy miał jakieś ukryte intencje, że kierował się czymś, no coś chciał tam ugrać? Jak popatrzymy na Niego, ja nie znajduję żadnej kalkulacji w tym, co robił, żadnego wyrachowania. Co było jeszcze ciekawe w służbie Jezusa, a co może Go odróżnia od nas, że my często pomagamy własnymi środkami, które się wyczerpują. Natomiast Jezus, Jego służba była tak olbrzymia. Tylu osobom pomagał, tylu uzdrawiał, tylu uwalniał, nawet wskrzeszał, nakarmił tysiące. Czy poniósł jakąś w ogóle stratę materialną? Czy potrzebował szukać sponsorów? Czy, nie wiem, prowadził jakąś zbiórkę na to wszystko? Zobaczcie, że On nie czynił tego swoimi środkami w ogóle. Nie potrzebował do tego żadnych własnych zasobów. Owszem, poświęcał czas, jakiś wysiłek, gdzieś tam wędrował czasami, nie wiem, dziesiątki mil czy jakieś duże odległości. Ale nie ponosił żadnych kosztów. I mamy napisane, że nie przyszedł, aby Mu służyć. Może raz, jeszcze raz. Nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć. I to jest taki prawdziwy sługa Boży, który w zasadzie nie służy bezpośrednio Bogu, ale jest wysłany przez Boga, żeby służyć ludziom. On służył ludziom. On służył ludziom. Zobaczcie, że wszystko, co robił, to było w służbie człowiekowi, bezinteresownej służbie człowiekowi. I On dawał to, co otrzymywał od Boga. To też jest bardzo ciekawe, kiedy Jezus w kilku miejscach, to chyba głównie u Jana właśnie, mówi, że robi tylko to, co Ojciec robi. On działa, bo Ojciec działa. To był sługa, który doskonale wypełniał tą Bożą służbę, służąc ludziom. I Jego zasoby się nie wyczerpywały. Był w stanie pomóc każdej potrzebującej osobie. Czy komukolwiek odmówił? Tam się z jakąś osobą droczył troszeczkę. Ale czy tak naprawdę komukolwiek odmówił? nawet jakichś takich, wydaje się, szalonych pomysłów, zamienić wodę w wino. I on naprawdę pokazał, jakie jest serce Ojca. Żeby dawać, żeby głosić dobrą nowinę, żeby uzdrawiać, żeby uwalniać bezinteresownie, za darmo, z łaski, bez ustanku, z tego niewyczerpanego źródła. I Jezus, myślę, że jest takim niedoścignionym wzorem dla nas. Myślę, że właśnie w tym świecie, gdzie Jezus wypełnił jakby tą, jak to powiedzieć, jakby dokończył tego dzieła Bożego, z tego świata, który się, gdzie On jest w centrum, teraz Bóg może nas zaprosić właśnie do takiej służby. Już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nasza służba nie opierała się na naszych zasobach. Żeby nasza służba mogła się opierać na tym, żeby brać od Boga i przekazywać innym. To jest właśnie taka ekonomia Boża. Brać od Niego, żeby przekazać to dalej. Bóg tego chce, bo On jest źródłem. On nie oczekuje niczego w zamian. Każdy z nas może dzisiaj przystąpić do właśnie do tego dzieła Bożego. Być sługą Bożym. My tam musimy, sługa Boży, to służy Bogu. Nie wiem, śpiewa Mu piosenki, modli się do Niego. Nie, sługa Boży służy ludziom, tym, co Bóg mu daje. Sługa Boży bierze od Boga i zanosi ludziom. I to Mateusz mówił dzisiaj trochę o darach, nie? Bóg ma te dary, żebyśmy mogli je wziąć i zanieść ludziom. Usługiwać tym, co Bóg daje. To jest niesamowite. My po prostu polegliśmy w tym temacie. Zupełnie polegliśmy. Tam tak szczątkowo korzystamy z tego, co Bóg ma dla nas. A On ma tego taki ogrom. Wyobraźcie sobie Boga, który stworzył najlepszą wersję świata. Z najlepszym rozwiązaniem. Bóg nas zachęca, żeby wziąć udział w tym dziele. Żeby szukać tego, czym On chce nas wypełnić. Żeby brać od Niego bezinteresownie, nie myśląc teraz, jak ja za to zapłacę. Nie myśląc, nie wiem, czym się Bogu zrewanżuje. To nie o to chodzi. Bóg ma wielką radość, kiedy bierzemy od Niego dary. Kiedy bierzemy od Niego to, co On przygotował. Począwszy właśnie od tej ofiary Chrystusa. I to jest największa radość w niebie. Później przez te wszystkie dary, którymi możemy jedni drugim usługiwać. A Jezus powiedział, że będziemy dokonywać większych rzeczy niż On. Nasze zasoby się nie wyczerpią. Nie będziemy musieli się zastanawiać, czy te, nie wiem, 200 zł, które mam, czy wpłacić na tą akcję, czy na tamtą, a może pomóc tym prześladowanym albo innym. Ja nie mówię, że to jest złe, że dajemy z tego, co sami żeśmy zapracowali, co mamy, co czasem też nas kosztuje wysiłek. Ja nie mówię, że to jest złe, ale jak patrzę na Jezusa, to On funkcjonował w zupełnie innej rzeczywistości. Kompletnie nie polegał na jakichś środkach, które mógłby po ludzku pozyskać. Tylko polegał na tym niewyczerpanym źródle, jakim jest Bóg Ojciec. I chciałem zakończyć dwoma wersetami z pierwszego listu Piotra, 4 rozdział 10-11. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, jeśli ktoś chce być sługą, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Amen.